Projekt Tu Nauka, realizowany przez Fundację na rzecz rozwoju szkolnictwa dziennikarskiego w ramach zadania Społeczna odpowiedzialność nauki, został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Tu Nauka.
W dzisiejszym programie postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jak muzea powinny opowiadać historię Polski. Poświęcona wydarzeniom historycznym pamięć historyczna może być kultywowana w dużej mierze dzięki aktywności polskich muzeów historycznych. Za chwilę z moją rozmówczynią opowiemy o projekcie naukowym, który dotyczy właśnie nowych polskich muzeów historycznych. Dzisiejszą ekspertką jest Sara Herczyńska. Doktorantka w Zakładzie Antropologii Słowa Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Jest też członkinią Zespołu Badań Pamięci o Zagładzie i pracuje nad swoją pracą doktorską poświęconą Polskim Muzeom Biograficznym.
Tu Nauka.
Zacznijmy najpierw od ustalenia faktów. Nowe Polskie Muzea Historyczne. Będziemy za chwilę nawiązywać do tego projektu naukowego, ale najpierw ustalmy tak może z nazwy ich lokalizacji. O czym możemy mówić dzisiaj w programie? Jakie to są muzea? Bo mi od razu przyszło do głowy Muzeum Powstania Warszawskiego czy POLIN, ale ich w Polsce jest bardzo dużo, jak mi się wydaje.
Tak, to jest bardzo dobre skojarzenie z tym Muzeum Powstania Warszawskiego, bo to jest często muzeum, o którym się mówi, że to jest takie pierwsze nowe muzeum historyczne, czy pierwsze muzeum, które zapoczątkowało ten boom muzealny. I faktycznie POLIN też się wpisuje w te ramy. To na pewno zależy od tego, jakbyśmy liczyli. Pewnie jest kilkanaście takich, czy 20 parę takich większych muzeów, które no, mają takie bardziej ogólnopolskie znaczenie. I więcej takich mniejszych, lokalnych, prawda? No bo też coraz więcej się otwiera takich muzeów, które bardziej dotyczą historii regionu, czy bardziej lokalnych wydarzeń.
To spróbujmy wymienić, bo mi na przykład w Katowicach przychodzi do głowy świetne muzeum. Jakbyś miała powymieniać, to co rzucimy?
No na pewno poza tym Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum POLIN, no to takim gigantycznym muzeum jest Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, które teraz przeszło takie duże zmiany. Również w Trójmieście mamy Muzeum Emigracji i Europejskie Centrum Solidarności, które wbrew nazwie też jest muzeum. Z kolei no właśnie na Śląsku mamy parę lokalnych muzeów, znaczy no właśnie lokalnych, które no też są takie jak no właśnie Muzeum Śląskie czy Muzeum Powstań Śląskich, które też opowiadają tę właśnie historię z kolei śląską czy śląsko-polską. Z ich perspektywy.
Pogadajmy chwilę o projekcie. Ja tutaj już rzuciłam. Nowe Polskie Muzea Historyczne. To jest projekt naukowy. Jakie na początku postawiliście sobie pytania?
Może tak dodam, że to jest projekt prowadzony przez dr Marię Kobielską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ja pracuję przy tym projekcie. I główne pytania dotyczyły tego, żeby właśnie zbadać, w jaki sposób te muzea działają. Nas właściwie interesują tylko wystawy muzeów, bo muzea, no to można powiedzieć, że są takie instytucje, które zajmują się bardzo różnymi rzeczami, mają bardzo dużo działów. Jest dużo muzeów w Polsce, które jeszcze nie zostały otwarte, ale już bardzo aktywnie działają na tych pozostałych polach. Tak znaczy nie mamy wystawy, ale mamy działalność edukacyjną, wydawniczą i tak dalej. W tym projekcie naukowym interesują nas wystawy, to w jaki sposób są skonstruowane czy urządzone, w jaki sposób wpływają na odbiorców i w jaki sposób opowiadają te historie, które opowiadają.
A czy można już powiedzieć o jakichś podsumowaniach projektu i odpowiedzi na pytanie na przykład, jak to zrobić, żeby wszyscy chętnie chodzili do muzeów historycznych?
Myślę, że to jest bardzo trudne pytanie i chyba trudno jest na nie tak jednoznacznie odpowiedzieć. Natomiast faktycznie te muzea są bardzo ciekawe i mogę po paru latach projektu na pewno zachęcić słuchaczy do chodzenia. I faktycznie te muzea, no może to, co jest w nich jakieś też takie charakterystyczne, jeśli chodzi o atrakcyjność, to jest taka właśnie bardzo duża interaktywność, wielomedialność, i więc chyba to też jakoś sprawdza, jeśli chodzi o zachęcanie odbiorców.
Tu Nauka.
Jak muzea powinny opowiadać historię Polski? O tym dzisiaj rozmawiam z Sarą Herczyńską, doktorantką z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.
Tu nauka.
Polska, jak wiadomo, nie najłatwiejszą ma historię. Wiele cierpień, wiele wojen. Jak przedstawić na przykład II wojnę światową w taki sposób, żeby, jakkolwiek to nie zabrzmi, było to atrakcyjne i może jednak interesowało, ale nie sprawiało bólu i jakichś traum odwiedzającym? Czy są jakieś takie patenty na to, żeby zainteresować tak trudną historią?
No właśnie to jest myślę, że bardzo dobrze postawione pytanie, no bo też możemy sobie zadać pytanie, czy chcemy, żeby ta historia była atrakcyjna, prawda? To znaczy, może też problem jest trochę taki, że te muzea często angażują odbiorców w ten sposób, że bardzo zachęcają do utożsamienia się z osobami, które brały udział w opowiadanych historiach i bardzo, bardzo tak zachęcają do takiego poczucia, tak jakbyśmy tam byli, prawda? Trochę tak jakbyśmy się czuli, prawie jakbyśmy się przenieśli do tej Warszawy w 1944 roku, prawda? I brali udział w powstaniu. No i oczywiście możemy sobie zadawać też pytanie, no właśnie, czy to dobrze, że się tak czujemy, prawda? Czy to dobrze, że chodząc po tych sztucznych kanałach Muzeum Powstania Warszawskiego, że nas to ekscytuje, prawda? Czy że przeżywamy coś takiego. Ale oczywiście muzea bardzo różnie do tego podchodzą, prawda? Takim radykalnie innym przykładem może być no właśnie to Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, które no jest mniej angażujące właśnie w taki sposób doświadczeniowy, ale które bardzo tak próbuje pokazać, że wojna jest po prostu straszna, niezależnie od tego, z której strony się jest, czy się jest żołnierzem, czy cywilem, czy z jakiego kraju. Więc to są różne możliwe narracje.
Padło w naszej rozmowie sformułowanie boom muzealny. O co chodzi? Myślę sobie, że są mody na różne rzeczy, a czy jest boom albo był boom, jest moda na muzea historyczne?
No możemy powiedzieć, że jest, że faktycznie jest to takie dosyć dobrze opisane zjawisko, które ma swój początek i na razie nie ma końca, bo się ciągle otwierają kolejne muzea. Zazwyczaj mówimy, że polski boom muzealny zaczął się w 2004 roku, czyli właśnie z otwarciem Muzeum Powstania Warszawskiego. No i to jest taka bardzo charakterystyczna data, no bo to z jednej strony jest okrągła rocznica Powstania Warszawskiego, prawda? Bardzo sensowny termin, żeby otworzyć takie muzeum. Z drugiej strony to jest moment, w którym Polska wkracza do Unii Europejskiej, więc włączamy się do takiej większej wspólnoty pamięci i pojawia się taka potrzeba, żebyśmy no właśnie mieli te swoje mity bardzo wyraźne, prawda? Żebyśmy mieli jakieś takie miejsca, w których możemy sobie przypomnieć, no co to znaczy być Polakiem, prawda? Co to znaczy polska historia, na czym ona się opiera.
Takie korzenie.
Tak, tak. No właśnie. I to jest bardzo, bardzo wyraźnie też coś, co przyświeca Muzeum Powstania Warszawskiego. No i właściwie wszystkie te późniejsze muzea, które się otwierają, są porównywane do Muzeum Powstania Warszawskiego. Właśnie tam mamy już te wszystkie elementy, które będą w kolejnych muzeach na różne sposoby realizowane.
Mhm. A jakie to są elementy?
No po pierwsze to jest taka wielomedialność, prawda? Mamy zarówno obraz, dźwięk, różne filmy. Bardzo dużo się dzieje, oddziałują na nasze bardzo różne zmysły, prawda? Jak tam jesteśmy, to faktycznie dzieje się bardzo dużo. Jest też bardzo ciemno, prawda? Myślę, że w porównaniu z takim klasycznym muzeum, które jest jasne, w którym możemy po prostu podejść do każdego eksponatu i mu się przyjrzeć, to w Muzeum Powstania Warszawskiego właśnie jesteśmy w takiej ciemności i możemy być tacy niepewni, co się zaraz wydarzy, prawda? Czy co jest wokół nas. Więc z jednej strony to, z drugiej strony bardzo wyraźnie jest nam opowiadana historia, prawda? To znaczy o tych muzeach też często się mówi, że to są muzea narracyjne, czyli muzea, w których najważniejsza jest narracja, jakaś historia, a mniej istotne jest na przykład to, czy dany eksponat jest oryginalny, prawda? Jeśli mamy portret przedstawiający jakąś ważną osobę, na przykład Józefa Piłsudskiego w Muzeum Historycznym, no to właśnie w tych nowych muzeach historycznych to, czy to jest portret oryginalny, jaką techniką został namalowany, jaka jest dokładnie jego historia, nie ma aż takiego znaczenia, no bo nas interesuje w tym momencie po prostu to, żeby zobaczyć Józefa Piłsudskiego i czegoś się o nim dowiedzieć, prawda? W klasycznym muzeum, no to wręcz przeciwnie, prawda? Kluczowe jest to, że to musi być oryginał i te informacje na temat samego tego obrazu są najistotniejsze. Więc wydaje mi się, że też ten specyficzny status eksponatów też jest bardzo, bardzo ciekawy.
Jak muzea powinny opowiadać historię Polski? O tym dzisiaj rozmawiam z Sarą Herczyńską, doktorantką z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.
Tu nauka.
Czyli 2004 rok, początek takiego boomu i on cały czas jest, to znaczy jest kilkadziesiąt, jak mówiłaś, muzeów historycznych w Polsce i nowe się będą otwierały?
Tak, tak. No teraz można powiedzieć, że wszyscy czekamy na otwarcie, znaczy wszyscy, nie wiem czy wszyscy, ale mam nadzieję, że dużo osób czeka na otwarcie Muzeum Historii Polski, czyli takiego gigantycznego muzeum, które będzie próbowało tak całościowo opowiedzieć całą historię Polski. Bardzo jestem ciekawa, jakim to wyjdzie.
Bardzo trudne.
Tak, tak. No właśnie, to jest zawsze bardzo ciekawe pytanie, co się w takim muzeum pokazuje, a co się odrzuca, prawda? No bo nawet jak chcemy stworzyć bardzo obiektywną historię, no to siłą rzeczy nie możemy o wszystkim powiedzieć. Więc tak, no więc czekamy na to Muzeum Historii Polski, które otwiera się na Cytadeli Warszawskiej, więc też obok Muzeum Cytadeli, obok Muzeum Katyńskiego, to będzie taki hub muzealny, można powiedzieć. Z drugiej strony, z takich innych muzeów, jeszcze czekamy na otwarcie Muzeum Getta Warszawskiego, które, no znowu ciekawe, jak będzie opowiadało swoją historię, na przykład w porównaniu z Polinem, prawda?
Czy będzie współpraca, czy rywalizacja? No, na pewno współpraca.
No, niekoniecznie. Ale no właśnie, ale to będzie na pewno bardzo ciekawe do porównania. No a z takich bardziej, powiedzmy, kuriozalnych projektów, no to w Toruniu otwiera się nowe muzeum Tadeusza Rydzyka, które nazywa się Pamięć i Tożsamość. I również będzie opowiadało swoją wizję historii Polski. No ale nie wiem, czy jest grzecznie je wymieniać tak w jednym zdaniu z Muzeum Historii Polski.
Czyli na fali są muzea historyczne. A czy, bo wspominałaś o tych lokalnych, czy jest też tak, że w tych małych ojczyznach też myśli się o tym, żeby, no bo są takie muzea ziemi jednej albo drugiej. Czy to też jest w planach, żeby no, iść w takie rozdrobnienie, że tak powiem?
Bardzo trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie, ale na pewno coraz bardziej jest tak, że każde wydarzenie trochę musi mieć swoje muzeum, prawda? Czy każda, wszystko co jest istotne, właściwie coraz bardziej jest takie poczucie, że powinno zostać umuzealnione, więc na pewno też jest w mniejszych miejscowościach coraz więcej muzeów.
Nowe Polskie Muzea Historyczne, o tym projekcie, o ten projekt podpytywałam. Jaki jest teraz jego status? Czy to jest tak, że już projekt zakończono i są wnioski, czy jeszcze trwa? Jak to tak formalnie wygląda?
No już jesteśmy na finiszu, faktycznie są, no, większość kwerend została wykonana, większość badań została wykonana. Jeszcze powstają teksty, które są no właśnie wnioskami z tego. No i mam nadzieję, że też książka już, ale to już autorstwa Marii Kobielskiej, nie moja, też za jakiś czas się ukaże z wnioskami z tego projektu.
A można powiedzieć o jakimś jednym głównym wniosku, czy jeszcze za wcześnie?
No, wolałabym nie zdradzać.
To wszystko przed nami. Nowe Polskie Muzea Historyczne. Sara Herczyńska była ze mną. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Tu nauka.
W tym momencie antenę przyjmuje Kuba Łasicki.
Muzea nie powinny kojarzyć się dziś z nudą. Czytanie suchej informacji na temat eksponatu i oglądanie go z daleka to już przeszłość. Od jakiegoś czasu muzea, aby przyciągnąć więcej zwiedzających i zainteresować także młodych ludzi, wprowadzają różne nowoczesne rozwiązania. Co robią w tym kierunku warszawskie muzea i jak podejście zmienia się na przestrzeni lat, mówi Maria Pawlak, autorka programów edukacyjnych.
Programy są bardzo zróżnicowane do różnych grup odbiorców. Nie tylko są to wycieczki szkolne, ale są to i najmłodsi, są to seniorzy. I myślę, że w zasadzie to jest takim kluczem warszawskich, ale nie tylko, w zasadzie wszystkich muzeów. Stworzyć taką przestrzeń interaktywną, ale w rozumieniu relacji społecznych. I też dodatkowo są tworzone takie miejsca do spędzania wspólnego czasu, gdzie można odpocząć, wypić kawę, po tym jak zobaczy się jakąś przestrzeń dotyczącą a to sztuki, a to historii, w zależności o jakim muzeum mówimy. To już nie są takie miejsca, które kojarzą się może niektórym już tylko z zakładaniem kapci, z taką no, niemożnością niczego dotknąć. ta interaktywność zamieniona została bardziej w takim kierunku na to, aby dotykać przedmioty, które są kopiami, przygotowane specjalnie po to, aby po prostu każdy mógł je wziąć w ręce, zobaczyć albo się z nimi sfotografować na przykład, a niekoniecznie tylko je oglądać za gablotą. Myślę, że to jest taką największą zmianą.
Dzisiejsze muzea są więc zgraną przestrzenią kulturalną, w której można obejrzeć nowoczesne wystawy, ale także po prostu spotkać się ze znajomymi, siadając w kawiarni, idąc na koncert czy warsztaty. W ostatnich latach muzea mocno się zmieniły i zmieniać się będą. Jedno jest pewne, będzie coraz ciekawiej dla zwiedzających.
Tu nauka.
To Kuba Łasicki, a to był program Tu Nauka, kolejny za tydzień o tej samej porze. Kasia Rodek, do usłyszenia.
Projekt Tu Nauka realizowany przez Fundację na rzecz rozwoju szkolnictwa dziennikarskiego w ramach zadania Społeczna odpowiedzialność nauki został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.